Chciałbym zabrać do czasów proroka Habakuka, to jest na przełomie VII-VI wieku przed Chrystusem, do bardzo ciekawej księgi, która jest rozmową między prorokiem a Bogiem. Jest pod tym względem wyjątkową księgą, bo nie jest kierowana do jakiegoś narodu, do jakiegoś człowieka. Tam nie ma takiego, że Bóg mówi do proroka, idź do króla, czy idź do mojego narodu i powiedz im słowo. Jest to dyskusja między Bogiem a prorokiem. Jest to w zasadzie końcówka już dziejów Królestwa Judy, są w przededniu najazdu babilońskiego. W Judzie dzieje się bardzo źle. Sądy są przekupne, nie ma sprawiedliwości w sądach, na ulicach też się dzieje bezprawie. I prorok, widząc to, co się dzieje, w pierwszej swojej takiej lamentacji woła: Boże, widzisz to zło, które dzieje się w Judzie i dlaczego nic nie robisz w tym kierunku? Dlaczego nie reagujesz na to zło, które się dzieje w twoim narodzie? Bóg mu odpowiada: stań z boku, Habakuku. Zobacz, że ja już zacząłem robić. Ja już zacząłem działać. I użyję Chaldejczyków do dokonania sądu nad wami. Myślę, że jakieś to wywołało oburzenie, rozczarowanie, niezrozumienie w sercu Habakuka. Kiedy Bóg odpowiedział na jego wołanie o sprawiedliwość dla Judy, otrzymał bardzo dziwną odpowiedź. Myślę, że bardziej się spodziewał, że Bóg zareaguje tak jak we wcześniejszych latach, że przyjdzie jakiś król, reformator, ewentualnie pobudzi jakiegoś człowieka, który zacznie nawoływać Judę do pokuty. I Juda zacznie pokutować i w ten sposób z powrotem przyjdzie do swojego Boga. Myślę, że też przez głowę przemknęła mu myśl, jak święty Bóg może użyć Chaldejczyków jako narzędzia kary dla Judy. Przecież chociaż Judejczycy są grzeszni, to jednak są mniej niegodziwi niż Chaldejczycy. Jesteśmy lepsi od nich, nie jesteśmy tak okrutni i barbarzyńscy, tak jak Babilończycy. I Bóg, Habakuk zaczyna zadawać kolejne pytania Panu Bogu na tą odpowiedź, którą otrzymał. I czytamy od 12 wersetu pierwszego rozdziału do drugiego rozdziału pierwszego wersetu. I tu są zapisane takie słowa. Czyż Ty, Panie, nie jesteś odwieczny? Boże mój, mój święty, nie umrzemy. Panie, wyznaczyłeś go dla osądzenia, skało, przeznaczyłeś go dla ukarania. Twoje oczy są zbyt czyste, by patrzeć na zło. Nie możesz przyglądać się krzywdzie. Dlaczego więc przyglądasz się zdrajcom i milczysz, gdy bezbożny pochłania sprawiedliwszego niż on sam? Dlaczego postąpiłeś z człowiekiem jak z rybami morza, jak z płazem, nad którym nikt nie panuje? On je wszystkie podnosi hakiem, wyciąga je swoją siecią, gromadzi je w swym niewodzie. Dlatego cieszy się niezmiernie, dlatego składa ofiarę swojej sieci i kadzi swojemu niewodowi. Dzięki nim bowiem ma udział w wielkim zysku i pożywienia pod dostatkiem. Czy dlatego ma opróżniać ze zdobyczy swoją sieć, by wciąż bezkarnie wyniszczać narody? I powiada na koniec: muszę stanąć na moim posterunku, zająć miejsce na baszcie, wypatrywać, by dostrzec, co mi powie i jak zachowa się z powodu mojej skargi. Habakuk swoje wołanie do Boga rozpoczyna tak jak chyba dość często, kiedy jesteśmy w trudnej jakiejś sytuacji, to tak, kiedy przychodzimy w modlitwie, to tak próbujemy przypomnieć Panu Bogu, jaki On jest. Bo może zapomniał. I dlatego dzieje się w moim życiu to, co się dzieje. Więc tak na wszelki wypadek dobrze by było przypomnieć Panu Bogu, jaki On jest. I bo Habakuk zastanawia się, jak święty Bóg może używać pełnego nieprawości narodu do realizacji prawych celów. Przecież to się kłóci z pewnymi rzeczami. No jak może Bóg używać człowieka czy narodu, który jest bezbożny, aby dokonać realizacji prawych celów. Prorok próbuje zrozumieć Boże działanie wobec Judy. I dlatego powołuje się, to co mówię, przypomina Panu Bogu takie cztery prawdy o Bożej naturze i Jego charakterze. Po pierwsze mówi: Boże, Ty jesteś wieczny. Przypomina mu, że Bogu, że Bóg jest wieczny, że Bóg stoi poza, przecież stoisz poza czasem, nie masz początku ani końca. Abraham nazywa Boga Bogiem wiekuistym. Mojżesz w swojej modlitwie w psalmie 90 zwraca się do Boga: od wieków na wieki jesteś, o Boże. Izajasz zaś ukazuje Boga jako tego, który jest wysoki i wyniosły, który króluje wiecznie, którego królowanie nie ma początku ani końca. Mówi: Ty królujesz wiecznie, od zawsze i na zawsze. Aby Bóg był Bogiem, musi istnieć od zawsze. I też nie ma końca. Ponieważ jest Bogiem nieskończonym i istnieje poza czasem, to przeszłość, przyszłość są dla Niego jednym teraz. Przypomina mi się taki dowcip, kiedy pewien człowiek wierzący przychodzi do Pana Boga i mówi: Boże, prawda, że dla Ciebie jeden dzień jest 1000 lat, a 1000 lat jak jeden dzień? Bóg odpowiada: prawda, mój synu. Ojcze, czy to prawda jest, że dla Ciebie 10 groszy to jest jak 10 milionów, a 10 milionów jak 10 groszy? Bóg odpowiada: prawda, mój synu. Panie Boże, to daj mi te 10 groszy. Bóg odpowiada: synu, poczekaj chwilę. Bóg nie ma początku ani końca. Jest ponad czasem. I dlatego w Nim przeszłość, przyszłość jest teraz. Dlatego miał pełną wiedzę o charakterze Chaldejczyków i ich działaniu przeciwko Judzie. Po drugie, prorok wiedział, że jego Bóg jest święty. Boże mój, mój święty. Świętość odnosi się do takiego absolutnego oddzielenia Boga od wszelkiego zła. Jest to główna cecha wyrażająca Bożą naturę. Izrael dobrze wiedział o jego świętości, ponieważ objawił ją przez swoje prawo, które nadał Mojżeszowi. Po trzecie, skoro Bóg jest święty, to Habakuk mówi: Jego oczy są zbyt czyste, aby mogły patrzeć na zło i nie może spoglądać na bezprawie. Psalm 5, w wersecie 5 mówi: Ty przecież nie jesteś Bogiem, który by kochał nieprawość. U Ciebie nie gości bezbożność. Po czwarte, Habakuk nazywa Boga skałą, odnosząc do Jego trwałości, niezmienności. I Mojżesz opisuje Boga jako w sposób następujący. On jest skałą, doskonałe jest dzieło Jego, gdy wszystkie drogi Jego są prawe. Jest Bogiem wiernym, bez fałszu. Sprawiedliwy On i prawy. Księga Powtórzonego Prawa, 32 rozdział, wers 4. Słowo skała odnosi się do Boga jako pewnego fundamentu, jako coś, na czym możemy budować i mając tą pewność, że ta budowla nie zachwieje się. To jest skała, na której wszyscy ludzie powinni budować swoje życie. Jezus, kiedy kończy swoje kazanie na górze, mówi pod koniec, że ten, który buduje na skalę, to jego dom ostoi się. Jeżeli budujesz na skalę, to twój dom ostoi się. Paweł opisuje Chrystusa w pierwszym liście do Koryntian, w 10 rozdziale, w 4 wersecie, mówi o Chrystusie jako o skale duchowej. Mówi, że ta skała chodziła z Izraelem przez 40 lat po pustyni i z niej płynęły te wody, które gasiły pragnienie Izraela. Habakuk przyjął, że Bóg powołał, wyznaczył Chaldejczyków, aby dokonali sądu. Nie kłóci się z nim, że Boże, to ja protestuję. Ale przyjął, skoro Bóg powiedział, no to znaczy, że tak musi się stać. Prorok zdał sobie sprawę z tego i dlatego woła: nie umrzemy, czy nie daj nam zginąć. Panie, pamiętaj, że w Jerozolimie są również ludzie sprawiedliwi. Nie tylko ci niegodziwi, nie tylko ci przekupni w sądach. Nie tylko ci, którzy czynią bezprawość na ulicach, ale tam też są ludzie sprawiedliwi, więc nie pozwól, nie daj nam zginąć. Bo Habakuk, wiedząc to wszystko o Bogu, dalej nie może zrozumieć, jak święty Bóg może używać grzesznego narodu do wypełnienia swojego prawego prawa. Mówi, twoje oczy są zbyt czyste, aby mogły patrzeć na zło i bezprawie. Habakuk nie mówi, że Bóg nie może dostrzec grzechu. Bóg widzi grzech i reaguje na ten grzech. Jeśli popełniamy go, to Bóg widzi grzech w naszym życiu i reaguje na niego. Jednak Bóg nie może ścierpieć ani zaakceptować czynów bezbożników, gdyż Jego święta natura brzydzi się nimi. Skoro Bóg jest święty i brzydzi się grzechem, Habakuk zadaje dwa pytania Panu Bogu. Dlaczego Boże przypatruje się przewrotnym, jak mówi Biblia Warszawska w 13 wersecie? Dlaczego więc mówi, dlaczego więc przygląda się zdrajcom i milczysz? Boże, przecież Ty jesteś święty. Ty jesteś Bogiem wiecznym. Ty jesteś naszą skałą. I dlaczego przypatrujesz się przewrotnym i nic nie robisz? Dlaczego wybrałeś tak bestialski naród jak Chaldejczycy i zapewniłeś mu przywilej, zaszczyty i powodzenie? Jak mogłeś użyć do tego celu tego ludu? Przecież to według mojego rozeznania nie jest zgodne z twoją naturą. Dlaczego użyłeś tego ludu dla swoich dobrych celów? I przy tym zaraz po tym zadaję drugie pytanie. Gdy bezbożne pokłania sprawiedliwszego niż on sam, dlaczego postąpiłeś człowiekiem jak z rybami morza? Dlaczego milczysz, gdy bezbożny pochłania sprawiedliwszego niż on sam? Prorok dalej nie może zrozumieć, jak święty Bóg może milczeć i wstrzymywać się przed okazaniem swojego sądu, przed wymierzeniem sprawiedliwości dla narodu, który jest jeszcze bardziej bezbożny niż my. Dlaczego nie zaczyna swojego sądu od nich? Przecież Boże, oni są gorsi od nas, więc powinieneś najpierw rozprawić się z nimi i dopiero zająć się nami. Każąc Judę, Bóg nie kierował się tym, kto bardziej sprawiedliwszy, kto jest większym grzesznikiem. My jako ludzie mamy taką tendencję do określania, ten jest bardziej grzeszny, czasami dla takiego swojego usprawiedliwienia się, przecież on jest bardziej grzeszny ode mnie. On jest bardziej niesprawiedliwy niż ja. Bóg nie kierował się każąc Judę, kto jest bardziej sprawiedliwszy, kto jest większym grzesznikiem, Juda czy Babilon. Sąd musiał nadejść, ponieważ po latach ostrzeżeń i napomnień Juda wciąż odmawiała pokuty za grzechy, które czynili. I to samo jest w naszym życiu, kiedy przychodzi Boży Sąd. Boży Sąd przychodzi wtedy, kiedy odmawiamy pokuty w swoim życiu, kiedy Bóg nas napomina poprzez swoje słowo, poprzez innych ludzi, a my dalej tkwimy w swoich grzechach, to na końcu przychodzi Boży Sąd. Bóg te pytania zbył milczeniem. Dziwne. Jako ludzie spodziewamy się, kiedy w szczególności stajemy przed Bogiem, to z Nim już rozmawiamy, to jeśli coś Go się pytamy, to Bóg od razu odpowiada. W tym momencie Bóg proroka zbył milczeniem. Bóg nie zawsze odpowiada na wszystkie pytania ludzi Mu oddanych w takim momencie, czy w taki sposób, jak Jego by pragnęli. Lubimy nakreślać, w jaki sposób ma Bóg odpowiadać na nasze modlitwy. W jaki sposób ma prowadzić nas. Czy mieliście tak, że musieliście długo czekać na odpowiedź i albo długo czekaliście, albo do dnia dzisiejszego nie otrzymaliście tej odpowiedzi? Bardzo fajnie się słucha świadectw, jak ktoś modlił się i zaraz się mówi, że Bóg wysłuchał, Bóg odpowiedział. Ale kiedy czasami przyjrzymy się tym świadectwom, to okazuje się, że od momentu, kiedy jakaś prośba została wypowiedziana, do spełnienia tej prośby mija czasami kilka lat. Byłem kiedyś świadkiem w takim jakby wąskim gronie kapelanów więziennych. W latach 90. Chodziłem do aresztu i w Warszawie byłem na tym takim spotkaniu kapelanów. I jedna z osób zaczęła dzielić się świadectwem, jak to pomodlił się i Bóg wysłuchał. Z relacji tej osoby wynikało, że to była kwestia bardzo krótkiego czasu. Ale była na sali osoba, która znała jakby dokładnie i powiedziała: poczekaj. Fajnie to mówisz, ale powiedz, ile lat się modliłeś. Wyszło po 25 lat. I czasami składamy swoje świadectwa tak, jakby to się działo od razu. Ale Bóg czasami, tak jak tutaj, mówi: poczekaj. Poczekaj na moją odpowiedź. Ja nie odpowiem tak, jak ty tego sobie życzysz, czy tak, jak chcesz. Bo Bóg nie zawsze odpowiada na nasze pytania w sposób i w tym momencie, w jakim byśmy pragnęli. W przypadku Habakuka odpowiedź miała nadejść, ale jeszcze nie teraz. Nie wiem dokładnie, w którym momencie Habakuk rozmawia z Bogiem przed pójściem Judy w niewolę. Być może to jest 3 lata, może krócej, może... Ale na pewno to już jest tuż przed samym wejściem, pójściem Judy w niewolę. Więc Bóg mówi: poczekaj, odpowiem ci, ale nie teraz. Dlaczego postąpiłeś z człowiekiem jak z rybami morza, jak z płazem, nad którym nikt nie panuje? On je wszystkie podnosi hakiem, wyciąga je swoją siecią, gromadzi je w swoim niewodzie. Dlaczego cieszy się niezmiernie? Dlatego składa ofiarę swojej sieci i kadzi swojemu niewodowi. Dzięki nim bowiem nie ma udział w wielkim zysku i pożywienia pod dostatkiem. Czy dlatego ma opróżniać się ze zdobyczy swoją sieć, by wciąż bezkarnie wyniszczać narody? Habakuk pyta się: Boże, dlaczego z nas zrobiłeś synów Judy jak ryby, które się zagarnia w sieć? Dlaczego sprzyjasz bezbożnym? Dlaczego postąpiłeś z człowiekiem jak z rybami morza, jak z płazem, nad którymi nikt nie panuje? On je wszystkie podnosi hakiem. On, czyli Babilon, podnosi je wszystkie hakiem, wyciąga je swoją siecią, gromadzi je w swym niewodzie. Dlatego cieszy się niezmiernie. Babilon w tym okresie zagarniał wiele narodów. Byli bardzo barbarzyńscy. Oni, to Babilończycy, wprowadzili jako pierwsi zasadę spalonej ziemi. Czyli kraj, który zdobywali, zostawiali sobą w totalnym zniszczeniu. Nie zostawiali kamienia na kamieniu. Co dało się spalić, palili. Co dało się zburzyć, zburzyli. I po przejściu ich przez Jerozolimę, Jerozolima została doszczętnie zniszczona. Ze świątyni zostały tylko fundamenty. Stosowali zasadę zniszczonej ziemi. I dlatego myślę, Habakuk w jakiś sposób obawiał się Chaldejczyków. Czy my przeżyjemy? Boże, wybrałeś ich, barbarzyński naród, naród pełen nienawiści do innych narodów. I Habakuk, tak jakby obraz tego, co Chaldejczycy czynią z narodami, jest pod koniec 3 rozdziału, 17 wersetu. Choćby nie zakwitły figowce, winorość straciła swój plon, zabrakło na drzewach oliwek i nadziei na chleb z plonów pól. Choć w zagrodach wybito by owce, obory spustoszałyby skrów. Tak wygląda kraj po przejściu wojsk babilońskich. I zrozpaczony Habakuk pyta: Boże, jak możesz pozwolić swojemu ludowi, by został zmieciony w sieci jak niewolnik? Abyśmy poszli do niewoli. Jak jakieś takie nieistotne stworzenia przez tak brutalne bestie jak Chaldejczycy. Prorok dalej nie może zrozumieć, jak Bóg może sprzyjać Babilończykom, mimo że ten naród składa ofiary swoim bożkom, który wierzy w swoją siłę. Ich siła, ich moc jest dla nich Bogiem. W 11 wersecie, w 1 rozdziale mówi: potem rusza naprzód niczym wiatr, sobie winien, kto za bóstwo miał swą siłę. Siła, ich siła, ich zwycięstwa, których dokonywali, stały się dla nich Bogiem. Prorok nie może zrozumieć, jak Bóg może sprzyjać Babilończykom, mimo że ten naród, tak jak mówiłem, składa ofiary swoim bożkom. Są bezbożni, nie uznają żywego Boga, a Bóg im sprzyja. Boże, pyta się, jak to jest możliwe? Bo ten naród, zamiast zgiąć kolana przed wszechmocnym Bogiem jako źródłem swoich zwycięstw nad innymi narodami, to czci innych bożków. Przecież oni widząc, doznając twojej przychylności, przecież powinni ciebie wielbić. A skoro ciebie nie wielbią, to powinieneś z nimi się rozprawić. Ale mówi na koniec: wejdę na wieżę i zobaczę, będę wypatrywał Bożej odpowiedzi. Nie mówi: Boże, ja przestaję w Ciebie wierzyć, bo skoro Ty chcesz w ten sposób wykonać, to mi się nie zgodzi, nie zgadza z moim światopoglądem, więc ja przestaję w Ciebie wierzyć. Ja zacznę żyć po swojemu, ale mówi: ja wejdę na wieżę i zobaczę, jak odpowiadasz. Tak jak w 5 wersecie Bóg mówi: stań z boku i patrz, jak ja tego dokonam. I Habakuk na koniec swojego zadawania pytań Bogu mówi: wejdę na wieżę, stanę i zacznę wypatrywać Twojej odpowiedzi. Pomimo tych nawału zadawania pytań, tak jak i w pierwszych czterech wersetach, Habakuk cały czas się pyta Pana Boga, cały czas zadaje mu pytania. Tak samo, kiedy Bóg mu odpowiedział, to znowu sypie pytanie za pytaniem. I w końcu mówi: będę czekał i obserwował, ufając, że Bóg mi udzieli odpowiedzi. Habakuk nie niecierpliwił się, ani nie był zbyt pewien siebie. Nie domagał się wyjaśnień. Boże, nie odpowiedziałeś mi jeszcze na te moje pytania, więc ja nie ruszę dalej, dopóki Ty mi nie odpowiesz. Dopóki nie zareagujesz na te pytania, które Ci zadaję. Nie naciska na Boga, nie domaga się wyjaśnień, dlaczego Bóg postąpił tak, jak postąpił. Nie występował przeciwko Niemu i nie nazywał Go niesprawiedliwym z powodu postępowania z Judą. Nie mówił też, tak jak już wspominałem, o utracie wiary. Zamiast tego Habakuk czekał, by zobaczyć, nie usłyszeć, ale mówi: zobaczę, jak Bóg mi odpowie. Prorok nie boi się, że za swoje pytania zostanie skarcony, że Bóg przywoła go w jakiś sposób do porządku i każe stanąć w szeregu. A raczej spodziewa się tego, że Bóg odeprze jego zarzuty poprzez rozmowę. Dlatego też zastanawia się, co odpowie Bogu, kiedy ten objawi mu swoją odpowiedź. Habakuk wiedział, że Bóg jest wierny. Nigdy nie zapomni, nie złamie i nie wyrzeknie się swojego słowa. Dlatego mówi, ty jesteś wieczny, ty jesteś skałą, czyli niezmienny. Czyli ty nie zapomnisz, ani nie złamiesz swojego słowa wypowiedzianego względem nas. Wiedział też, że Bóg musi ukarać Judę. Widząc, jakie zło dzieje się w Judzie, wiedział, że musi przyjść Boży sąd. I wołał o pierwszej części pierwszego rozdziału o Bożą sprawiedliwość. Mówi, Boże, Ty widzisz niesprawiedliwość, jaka się dzieje w Judzie i nic z tym nie robisz. Wołał o Boży sąd, o Bożą sprawiedliwość, więc nie był oburzony, że Bóg sprowadza sąd nad Judę, bo wiedział, że Juda musi zostać ukarana. Ale też wiedział, że Bóg nie cofnie swojej miłości. A nawet Boży sąd przychodzi, dlatego że Bóg kochał swój naród. I Boży sąd przyszedł na Judę z Bożej miłości, wypływał z jego miłości. Wiedział też, że wierność, Boża wierność nigdy nie zawiodła Izraela. Jeśli Izrael zwracał się do Boga, to zawsze Bóg był wierny i odpowiadał. Dzisiaj również czasami zastanawiamy się jako ludzie wierzący, dlaczego pewne rzeczy dzieją się tak, jak się dzieją w naszym życiu. Czasami ludzie mówią, modlę się i zadaję pytania Panu Bogu, a On milczy. Wołam do Niego, a On milczy. Oswald Chambers napisał kiedyś tak. Gdy Bóg milczy, także to jest odpowiedzią. Jego milczenie to znak, że pozwala ci uczestniczyć w cudownym zrozumieniu Jego samego. Bóg zaufał ci w najbardziej intymny, możliwy z możliwych sposobów, z absolutną ciszą, nie będącą desperacją, ale przyjemnością, ponieważ zobaczył On, że jesteś w stanie przyjąć znacznie większe objawienie. I dalej pisze tak. W Bożym milczeniu wspaniałe jest to, że wypełnia cię Jego spokój i zyskujesz całkowitą pewność. Wiem, że Bóg mnie wysłuchał. Zyskujesz całkowitą pewność. Wiem, że Bóg mnie usłyszał. Dość często nie rozumiemy tego, co Bóg czyni w danym momencie w naszym życiu, ale mamy zapewnienie, że choć Bóg milczy, ma On wszystko pod swoją kontrolą. Milczy nie dlatego, że stracił kontrolę nad tym, co się dzieje w naszym życiu, ale ma swoją kontrolę nad wszystkim. I ze sobie znanych powodów milczy. W Jana w 13 rozdziale, w 7 wersecie, kiedy już jest ze swoimi uczniami, tylko z nimi, mówi do Piotra takie słowa. Co ja czynię, ty nie wiesz teraz, ale się potem dowiesz. To, co czynię teraz, ty tego nie wiesz. Nie rozumiesz, ale dowiesz się, zrozumiesz później. I niech te słowa podtrzymują nas w momentach Bożego milczenia. Bóg jest tym, który odpowiada. I może właśnie też jesteś w takim momencie, kiedy zadajesz Bogu pytania i nie słyszysz odpowiedzi. i się zastanawia, czy z moją wiarą jest coś nie tak? Czy może niewłaściwie się modlę? Używam niewłaściwych słów do modlitwy? A może zadaję niewłaściwe pytania i dlatego Bóg milczy? Nie. Bóg usłyszał twoją modlitwę. Bóg doskonale ją usłyszał. Ale też mówi, że da odpowiedź w swoim czasie. I kiedy przez pewne rzeczy przejdziemy i dopiero patrzymy wstecz, to rozumiemy, dlaczego tak się stało, jak się stało, że Bóg w tamtym momencie milczał. To, co powiedział do Piotra, to, co ja czynię teraz, ty nie wiesz, ale dowiesz się później. Niech te słowa podtrzymują nas w trakcie naszego wołania, a kiedy nasz Ojciec milczy. Amen.